Słowo matka używamy w różnych kontekstach. Oczywiście najpierw wobec matki rodzonej. Mówimy matka rodzona, czyli ta, która dała nam życie. O pierwszej kobiecie mówimy pramatka, jakby matka wszystkich matek. Mówimy też matka natura. Mówimy matka ziemia. Ojczyźnie też mówimy, że to nasza matka. Mówimy też o tej, która świadczyła w czasie chrztu, że to matka chrzestna. Mówimy nawet, że potrzeba jest matką wynalazków, a nadzieja, że jest matką głupich. W jak różnych, sprzecznych nieraz kontekstach używamy tego pięknego słowa. Mówimy także Kościół, nasza matka, chociaż w naszym języku jest pewna trudność, ponieważ w języku polskim Kościół jest w rodzaju męskim, a w innych jest w rodzaju żeńskim. Trudno więc powiedzieć matka Kościół, ale jednak Kościół jest matką. No i oczywiście odnosimy w szczególny sposób to słowo matka do Maryi, matka naszego Pana i matka Kościoła. To słowo z reguły budzi ciepłe, pozytywne skojarzenia. To jest pierwszy człowiek w naszym życiu. Pierwszy, przez długi czas, najważniejszy jest sanktuarium naszego istnienia. To w niej się pojawiamy jako słoneczna zygota. Nabieramy kształtów, proporcji. Coraz bardziej stajemy się istotami podobnymi do człowieka, by w końcu spowodować w niej bóle rodzenia. I wtedy staje się rzeczywiście naszą matką. Ta więź z matką jest nie do podrobienia i nie do powtórzenia z nikim. Jest unikalna. I niezależnie, czy dziecko jest chłopcem, czy dziewczynką, ma unikalną więź z matką. Trudniej też wyzwolić się z uścisku matki niż z ojca. Ale też matką grozi nadopiekuńczość, której raczej nie przejawiają ojcowie. Ale dzisiaj koncentrujemy się na tym tytule Matka Kościoła. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, potem w niebo wstąpił, apostołowie mieli poczucie pewnej pustki, osamotnienia. Ten, za którym poszli, ten, który ich powołał, ten, który był ich życiem i sensem ich życia, nagle jakby zniknął im z oczu. A zostawił ich w obliczu wielkiej misji, wyzwania. Mają iść na krańce ziemi, głosić Ewangelię wszystkim narodom i nauczać wszystkiego, co im Jezus przykazał. W decydującym momencie Jezus Janowi powierza Maryję. Jeśli odczytamy symbolicznie tę scenę, to przyjmujemy, że Maryja stała się matką każdego z nas. Jan reprezentował nas pod krzyżem. Reprezentował tych, którzy pozostali wierni mimo krzyża, mimo odrzucenia, jakie spotkało Jezusa, mimo zadanej mu śmierci. Wracamy też poprzez liturgię słowa do Księgi Rodzaju, do pierwszego grzechu, po którym Bóg szukając człowieka, znajduje go oszukanym, zwiedzionym i odartym z godności, którą miał w chwili stworzenia. Człowiek odkrył swoją nagość, nagość wewnętrzną, odkrył, że nie jest Bogiem, choć taka obietnica była zawarta w pokusie i że nie będzie Panem życia i śmierci i że nie będzie wiedział wszystkiego. Okazał się istotą samotną z wyboru. Porzucił Boga, a nic i nikt tego Boga nie może mu zastąpić. I wtedy Bóg wypowiada słowa protoewangelii, czyli pierwszej Ewangelii, o tej nieprzyjaźni pomiędzy niewiastą a wężem oraz pomiędzy potomstwem niewiasty i potomstwem węża. I ta nieprzyjaźń, ta walka trwa i będzie trwała do końca świata. Ciągle jest walka o dusze ludzkie, o człowieka. Jest wielka walka o każdego z nas. Jezus ją stoczył na krzyżu i wyszedł z tej walki jako zwycięzca. I chcę dedykować te owoce zwycięstwa każdemu z nas. Chcę, żebyśmy korzystali z tego zwycięstwa, żeby duch tego zwycięstwa nas opanował, żebyśmy czuli się zwycięzcami ponad wszelką potęgą demona. Zwycięzcami ponad wszystkim. Nie chodzi o triumf. Nie chodzi o nasycenie własnej pychy. Wprost przeciwnie. Ten triumf jest dowodem, jaką siłą jest pokora. Pokora Boga, pokora Jezusa Chrystusa i pokora człowieka. Człowiek zwycięża nie przez pychę, ale przez pokorę. To ona jest siłą, której nie może się nikt oprzeć. Jest siłą ponad wszelką inną siłą, także fizyczną. I Bóg wybrał właśnie drogę pokory, a przez to drogę krzyża, aby dokonać tego zwycięstwa, którego owoce dedykuje każdemu z nas. Mamy testament z krzyża. Wiemy, że testament jest ostatnim dokumentem, który wyraża ostatnią wolę. Nie wolno zmieniać testamentu. A w każdym razie nie mamy takiego prawa, żeby go zmienić. Tak jak został wypowiedziany, spisany, potwierdzony, tak też obowiązuje wszystkich, którzy są przy życiu, którzy są dziedzicami. Nie możemy więc nic zmienić w Ewangelii, w logice krzyża, w nauce Kościoła. Nie możemy niczego zmieniać, nie wolno. Mamy przyjąć ten testament taki, jaki on jest, z wszystkimi tego konsekwencjami. Ciekawe, że po ten testament poszło niewielu ludzi. Niewielu wytrwało do końca. Niewielu usłyszało słowa tej Ewangelii. Dzisiaj ona rozbrzmiewa w całym Kościele powszechnym, bo wszędzie jest święto Matki Kościoła. Ale w chwili, kiedy Jezus wypowiada te słowa, słyszy je w sumie niewiele osób. Kilka osób. Ale to wystarczyło, aby ten testament dotarł do nas. I abyśmy mogli go odczytywać w większe święta maryjne. Jezus w obliczu dokonanego dzieła przekazuje Janowi swoją matkę. Widzimy, że ten testament zasadniczo różni się od wszystkich innych, ponieważ w większości testamentów chodzi o rzeczy, o majątek, o jakąś własność, o prawa do czegoś. W tym testamencie Jezus przekazuje prawa Maryi do Jana i prawa Jana do matki. Taka jest wola Boga. Abyśmy w Maryi widzieli naszą matkę. Dziwię się protestantom, wszystkim innym, którzy kwestionują kult maryjny, że im to przeszkadza. Ale taki jest testament. Jezus najwyraźniej przekazał nam Maryję. Dlatego jakiekolwiek próby odrzucenia matki czy porzucenia Maryi są sprzeczne z Ewangelią. Są wbrew woli Boga. Mamy też moment łamania goleni u dwóch skazańców i przebicia serca Jezusowego. To łamanie goleni było aktem miłosierdzia, ponieważ egzekucja mogła trwać kilka godzin, czasem kilka dni. W związku z tym łamanie goleni sprawiało, że ciało nagle tąpnęło i szybko z uduszenia człowiek konał. Ponieważ Jezus już umarł, przebito mu serce. To jest pierwszy dzień kultu serca Jezusowego. Jeszcze nieuświadomiony, jeszcze nieoprawiony w ramy liturgii, ale jest to niewątpliwy kult serca Jezusowego. Setnik, nawet nie Żyd, nie apostoł, setnik, rzymski legionista, jest pierwszym, który adoruje serce Jezusa. Przebija je, a jednocześnie adoruje. W ten sposób pokazuje nam, że mamy wpatrywać się w to serce. Właśnie cały czerwiec jest tym miesiącem, w którym mamy wpatrywać się w Najświętsze Serce Jezusa i tam szukać ukojenia dla serc naszych, udręczonych, zagubionych, zmęczonych, obciążonych, jakiekolwiek one są. Mamy szukać ukojenia w sercu Jezusa. Znalazł je rzymski legionista. Potem się nawrócił i był gorliwym chrześcijaninem. Potrzebował więc znaleźć się na Golgocie, aby móc odkryć potęgę Bożej miłości, aby odkryć skarbiec Bożej hojności. Widzimy więc, że nawet najgorsze momenty mogą być tymi, które nas zbliżą do Boga. Że nie ma złych chwil w życiu. To my tak sobie tłumaczymy. Ale tak naprawdę nie ma złych chwil w życiu. Każda jest dziełem Boga. I każda może nas przyprowadzić do Niego. Amen.